mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Zadziwiający plan Boga dotyczący małżeństwa. Przeżywamy miesiąc październik poświęcony Matce Bożej. W tym czasie towarzyszy nam w szczególny sposób nabożeństwo różańcowe, w którym rozważamy zbawcze tajemnice z życia Pana Jezusa, w których uczestniczyła Jego Matka Maryja. Kiedy mówimy o Maryi, moja myśl biegnie zawsze na pierwszym miejscu do tematu rodziny, którą stanowili Maryja z Józefem i Jezusem. Wiemy, że święta rodzina jest przykładem dla nas wszystkich, dla wszystkich naszych rodzin. Uważam za jedną z najwspanialszych rzeczy fakt, że Pan Bóg chciał, aby Jego Syn wszedł w nasz świat poprzez rodzinę. Bóg, posyłając na świat swojego Syna, aby ten dokonał dzieła zbawienia, chciał, aby urodził się on w zwykłej, przeciętnej rodzinie Maryi i Józefa. Pan Jezus nie potrzebował żadnych nadzwyczajnych warunków, luksusowej willi. Wystarczyła mu rodzina dwojga kochających się ludzi, Maryi i Józefa. W ten sposób Pan Bóg pokazał nam, jak bliskie są mu nasze codzienne sprawy. Zwyczajne troski, praca, odpoczynek, wspólne posiłki, czas spędzony razem. To przez nie Pan Bóg wszedł w naszą codzienność, nie bojąc się wprowadzić w nią swego Syna. W tej codzienności zakwita wzajemna miłość i realizuje się nasze zbawienie. Pan Jezus, wiedząc, jak wielkie znaczenie ma małżeństwo i rodzina, podejmował z odwagą ten temat w swoim nauczaniu, nie zważając na to, że głoszone przez Niego twierdzenia szły pod prąd ówczesnym dążeniom i praktykom ludzi. Okazją do poruszenia tego tematu była jedna z prowokacji faryzeuszy, którzy jak zwykle, chcąc go wystawić na próbę, zapytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Wtedy Pan Jezus odpowiadając zapytał ich, co im przykazał Mojżesz. A oni na to pospiesznie odrzekli mu, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Prowokacja była gotowa. I faryzeusze wiedzieli doskonale, jaka jest odpowiedź. Nie chodziło im zatem o dowiedzenie się czegoś więcej na ten temat, ale o zwykłe wypróbowanie Pana Jezusa, żeby Go podchwycić w jakiejś dziedzinie, korzystając z chwili nieuwagi, rozproszenia czy dezorientacji, aby wykorzystać ewentualne nieścisłości, by Go móc oskarżyć o bluźnierstwo. Tymczasem Pan Jezus wykazał się maksymalną świadomością, i skorzystał z tej okazji, aby wejść w głębię jednego z najważniejszych tematów dotyczących tajemnicy życia i przeznaczenia człowieka. Faryzeusze nie zwrócili nawet uwagi na fakt, że Pan Jezus nie zapytał ich o to, co nam przykazał Mojżesz, a więc o to, co Mojżesz przykazał, przytaczając prawo Boże dotyczące wszystkich ludzi. Pan Jezus zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. A przez to Pan Jezus odciął się od mojżeszowej interpretacji prawa Bożego dotyczącego małżeństwa. Faktycznie Pan Bóg nie kieruje światem poprzez dekrety. On swoje prawo wyraził w momencie stworzenia, kiedy stwarzał różne istoty, nadając każdej z nich odpowiednią naturę. Od tamtego czasu droga do odnalezienia swej pełni i osiągnięcia szczęścia leży na drodze działania zgodnego z naturą, z jaką nas stworzył Pan Bóg. I kiedy Żydzi, wierząc, że mogą sobie pozwolić na pewne odstępstwa od prawa Bożego, bo tak im było wygodniej i zmienili to prawo, Pan Jezus im uświadomił, że w swej istocie prawo Boże jest inne, a Mojżesz pozwolił im tak czynić tylko ze względu na ich upór i zatwardziałość serc. Następnie Pan Jezus przypomniał, że na początku Pan Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. Otóż każdy z nas ma do przejścia swoją drogę zbawienia. Na początku rodzące się dziecko żyje w ścisłej symbiozie z matką i ojcem i jest darzone przez nich, zwłaszcza przez matkę, bezwarunkową miłością. Uczestniczy w pełni tej miłości, jaką mają do siebie nawzajem rodzice i cieszy się z tej miłości. Kiedy przychodzi okres dojrzewania, dziecko zaczyna odkrywać swą odrębność i zaczyna doświadczać, że jego rodzice są już w jakimś stopniu spełnieni, darząc siebie nawzajem miłością. Pełnia ich miłości owocuje w miłości, jaką potrafią obdarzyć swoje dzieci. A dziecko, dorastając, powoli odkrywa, że ono również posiada w sobie pewien potencjał miłości, który czeka na swoją realizację. I to zazwyczaj nie dokonuje się w relacji do rodziców czy rodzeństwa. Generalnie eksplozja tej miłości może się dokonać w relacji do jakiejś innej osoby obdarzonej podobnym potencjałem, pochodzącej spoza kręgu najbliższej rodziny. A więc człowiek w naturalny sposób dąży do wybudowania relacji miłości z osobą spoza swego domu rodzinnego, z osobą będącą w podobnym wieku czy znajdującej się na podobnym etapie rozwoju. Matka jest zazwyczaj synonimem bezwarunkowej miłości do dziecka. Tylko sam Bóg wie, ileż to razy w ciągu każdej nocy matka wstaje do swojego dziecka, idzie do niego za każdym razem, gdy usłyszy jakiś szelest, którego dotychczas nie słyszała, zatroskana, aby chronić nowo zrodzone życie. I żaden podręcznik na świecie, żadne prawo nie jest jej w stanie narzucić, ile razy w ciągu nocy ma się budzić, wstawać i podchodzić do swojego dziecka. To może podyktować tylko bezwarunkowa miłość, która nie ma swoich granic w trosce o dobro powierzonego jej przez Boga maleństwa. Ojciec jest zazwyczaj synonimem bezpieczeństwa. To przy nim dziecko nie boi się stawać na nogi, nabierać pewności siebie, wychodzić z domu, oddalać się od rodziny. Jest bardzo prawdopodobne, że dziecko nie posiadające ojca nie zdobędzie w życiu pewności siebie. Zastanawiałem się kiedyś, co mogą znaczyć słowa Jezusa, że człowiek opuści swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. Czego potrzeba, aby ktoś mógł opuścić swoją matkę? Matka, która jest dla dziecka synonimem tej bezwarunkowej miłości, która kocha każde swoje dziecko, nawet takie, które wyrośnie na bandytę. Matka, która nigdy nie potępi swojego dziecka, bo ono zawsze będzie jej dzieckiem, choćby inni widzieli w nim przestępcę. Wiemy, że człowiek może żyć tylko tam, gdzie czuje się kochanym. A zatem ktoś, kto opuszcza swoją matkę, czyni to zazwyczaj wtedy, gdy czuje się z nową osobą, z którą się znajdzie, bezpieczny. Uda mu się wtedy stworzyć środowisko, w którym będzie mógł się czuć akceptowanym i kochanym, tak jak przy swojej matce. Albo gdy poczuje, że przy tej nowej osobie będzie mógł czuć się bezpiecznie, jak przy swoim ojcu. Potencjał relacji dwojga ludzi, którzy odkrywają, że mogą się wzajemnie uzupełniać, darząc się wzajemną miłością w poszanowaniu godności drugiej osoby i braniu za nią odpowiedzialności, sprawia, że pojawia się wzajemne zaufanie i nadzieja na budowanie nowej rodziny. Rodzi się odwaga prowadząca do opuszczenia rodzinnego domu, aby iść i zamieszkać razem. Tak więc, aby ktoś opuścił swoją matkę i swojego ojca, potrzeba mu wielkiej odwagi i zaufania i prawie pewności, że będzie czuł się w nowym środowisku kochanym i bezpiecznym. O takiej miłości dwojga ludzi mówi Pan Jezus, że opuści człowiek swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
co to znaczy, że będą oboje jednym ciałem? Już nie będą dwojgiem ciał, ale będą oboje jednym ciałem. Otóż kiedy ciało jest jednym, to znaczy, że nie da się go podzielić. Nie da się od niego odłączyć jakiejkolwiek części. Można od niego tylko oderwać albo odciąć jakiś kawałek. Można od niego odciąć rękę czy nogę, albo jakąkolwiek inną część. I wtedy czynimy ciało kalekim. Nie da się od ciała odłączyć jakiejś jego części, aby nie uczynić go kalekim. Ktoś, kto dzieli dwoje ludzi złączonych prawdziwą miłością, czyni ich kalekami. Kaleczy ich ciało, rani i zabija ich wzajemną miłość. Tę relację miłości, którą Pan Bóg ich obdarzył jako darem dla nich dwojga, miłości, w której mieli wzrastać, dojrzewać, a następnie obdarzyć nią swoje potomstwo. Pan Jezus dodaje do tego również takie słowa: co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Sakrament małżeństwa jest jedynym sakramentem, którego nie udziela kapłan będący uobecnieniem osoby Jezusa Chrystusa. W tym sakramencie kapłan jest tylko urzędowym świadkiem przysięgi składanej sobie nawzajem przez dwoje kochających się ludzi, mężczyzny i kobiety. Jakkolwiek trzeba pamiętać, że do ważności zawarcia sakramentu małżeństwa konieczna jest obecność tego urzędowego świadka, czyli kapłana. Kiedy zatem dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, pragną przypieczętować swą wzajemną miłość sakramentem małżeństwa, zostają włączeni w tajemnicę zbawczą Jezusa Chrystusa i stają się obrazem miłości Boga do Kościoła. I tak jak Bóg posłał swojego Syna, aby ten ukazał ludzkości prawdziwe oblicze kochającego Ojca, który wolał raczej sam umrzeć w swoim Synu niż skrzywdzić kogokolwiek z ludzi, tak samo małżonkowie, wpatrzeni w tę miłość Boga do ludzi, uczą się do siebie wzajemnego szacunku i cierpliwości, wznoszeniu i służeniu sobie nawzajem. I karmiąc się ciałem Chrystusa, nabierają duchowej siły we wspólnym dźwiganiu na co dzień swojego krzyża. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Widzimy, jak wielkie znaczenie ma miłość dwojga kochających się ludzi, mężczyzny i kobiety, w oczach Chrystusa i Pana Boga. I choć jest ona cały czas wystawiana na próbę przez różne sytuacje życiowe, które dziś coraz częściej stawiają małżeństwo w trudnej sytuacji, to jednak pozostaje ona wciąż wartością proponowaną dla tych, którzy poczują powołanie do małżeństwa. Małżeństwo jest prawdziwą drogą wzrastania i dojrzewania na poziomie ogólnoludzkim i duchowym. Kiedyś słyszałem takie przysłowie, parafrazujące dwa etapy miłości małżeńskiej. Początkowy, gdy dwoje zakochanych ludzi patrzy na siebie tylko w różowych barwach i potem następny, gdy im już życie troszeczkę poszarzeje. I tak dwoje zakochanych ludzi idzie drogą i gdy ich miłość jest jeszcze pełna sercowych uniesień, zwracają się do siebie w słowach: uważaj, złotko, bo tu błotko. A potem, gdy już nabierze trochę więcej szarości, nie widzisz, ślepoto, że tu błoto? Możemy się przy tym trochę pośmiać, bo prawie każda miłość przechodzi przez te etapy i każda ma swoje wzloty i upadki. Ale ci, którzy zaznali prawdziwej miłości, nie oddaliby jej za żadną cenę, bo czymże jest życie bez miłości? Jakkolwiek na początku każda miłość, szczególnie ta na etapie początkowego zauroczenia, cechuje się pewnym zaślepieniem. Nie dostrzegamy różnych wad u osoby, którą kochamy, możliwych trudności, które możemy napotkać w związku z jej charakterem, odmienności jej rodziny itd. Dlatego też w małżeństwie mamy do czynienia zawsze z dwoma etapami. Pierwszy to etap zauroczenia i stosownie do niego następujący po nim czas lepszego poznawania się. Drugi etap to etap świadomego podjęcia trudu budowania wzajemnej miłości i kochania siebie nawzajem, akceptując się takimi, jakimi jesteśmy. I ponieważ pielęgnowanie miłości jest rzeczą bardzo delikatną, trzeba wielkiej uwagi, aby dobrze pokierować tymi etapami. Małżonkowie, kiedy przeżywają trudności, często dzielą się tym ze swoimi przyjaciółmi. Warto zwrócić uwagę, z kim rozmawiamy na te tematy, bo nie ze wszystkimi można o tym porozmawiać, o sprawach bardzo intymnych, sprawach naszej rodziny. Również i dziś nie brakuje różnych Mojżeszów, którzy wobec trudności wielu par małżeńskich będą ich wysłuchiwać, ale zamiast im pomagać, będą ich prowadzić po cichu do rozłąki. Po to tylko, żeby usprawiedliwić swoją własną rozłąkę czy źle ułożone sobie życie. Potrzeba wiele dojrzałości i męstwa, aby nie poddawać się trudnościom. Ci, którzy uczą się pokonywać trudności, dojrzewają w miłości. W tym wszystkim nie może zabraknąć spojrzenia na małżeństwo oczyma Pana Boga. Jak mówi święty Paweł w swoim hymnie o miłości w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, możemy posiąść w życiu wszystko, ale jeśli nie zdobędziemy miłości, nasze życie będzie pozbawione sensu. Dopiero miłość uczy nas pokonywać nudę życia, uczy nas cierpliwości, wytrwałości, daje siłę do pokonywania wszelkich trudności, pozwala wyjść z zamkniętego kręgu własnego egoizmu i dostrzec innych ludzi wokół siebie. Pozwala nam odnaleźć sens życia i nadać jemu smak.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.